Witam Państwa, kończy się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to, że żyjemy w czasach upadku, dramatycznego upadku wielu do tej pory znanych i cenionych autorytetów, czy to osób, czy to instytucji, to jest jakby chyba oczywiste dla wszystkich. Dla mnie, czy może dla ludzi z mojego pokolenia, to jest o tyle przykre, że myśmy w dzieciństwie, w młodości, wyrośli na pewnych autorytetach. Oczywiście można by powiedzieć, byliśmy naiwni, byliśmy młodzi i naiwni. No tak, ale ja myślę, że każdy człowiek potrzebuje autorytetu. Myślę, że w pewnym sensie, nie jestem religioznawcą, ale myślę, że w pewnym sensie potrzebę tego takiego moralnego autorytetu daje religia. W pewnym sensie. Tak mi się wydaje. Ale to tylko moje zdanie. No ale oprócz tego, w przestrzeni publicznej, wokół nas, dobrze jest mieć, prawda? Dobrze lub bardzo dobrze jest mieć autorytety, które no, są niepodważalne, których inni nie podważają, autorytety ludzi i instytucje, do których można mieć absolutny szacunek, absolutne zaufanie. Dobrze jest. No właśnie. Kiedyś wydaje mi się, że tych autorytetów było sporo. Że nie wiem, na czym to polega. Bo ludzi myślących zapewne jest podobnie dużo, albo może nawet i więcej niż kiedyś, niż te 50, 70 lat temu. Ale niestety z autorytetami jest coraz gorzej. Dlaczego tak jest? A dlaczego, żeby tylko być na gruncie polskim, dlaczego kiedyś, jak ja byłem młody, to jak gdzieś tam powoływano się na profesora Tatarkiewicza, no to człowiek od razu na baczność stawał. A to był zwykły profesor uniwersytetu, bardzo inteligentny człowiek. Wspaniały człowiek. I możecie mi Państwo wierzyć, ja podejrzewam, że ja nigdy nie przeczytałem nawet jednego rozdziału z jego dzieł, ale ja słyszałem o tym, że profesor Tatarkiewicz to było coś wielkiego. Z instytucji, no na przykład PAP, Polska Agencja Prasowa. Ja jeszcze, znaczy nie wiem, mówienie o tym, że sprzed wojny, przed II wojny światowej PAP to była w ogóle, to było coś. To jest jakby oczywiste. Później ten PAP trochę się sprymitywizował przy komuchach, ale to w dalszym ciągu było coś. No a teraz dramat. No właśnie tak samo jest z tymi profesorami. Rzeczony profesor Tatarkiewicz pozostanie mi do końca życia w głowie. Natomiast i zawsze zresztą, jak byłem młody, myślałem sobie, Holender, dlaczego nie biorą profesorów do rządzenia? Przecież oni są tacy mądrzy. To by przecież, jacy byśmy byli wspaniałym krajem. No. Sami Państwo widzicie, jak to jest w tej chwili, gdy profesorowie dorywają się do rządzenia. Nie będę tu przytaczał przykładów, bo sam mam w rodzinie, mam profesorów, ludzi z najwyższej półki polskich uczelni. Wiem coś na ten temat. Naprawdę wiem. Jaki jest poziom tych profesorów? Ci naprawdę z najwyższej półki, oni odeszli. Po prostu odeszli. I nikt ich nie zastąpi. I nikt ich nie jest w stanie zastąpić. To jest dramat. To tak tytułem wstępu. Ja powiem tak, że Chińczycy mają gigantyczną przewagę nad nami, białymi generalnie. I nie tylko nad nami, ale powiedzmy sobie, jakby zawężę to pole widzenia do białych. Mają nad nami gigantyczną przewagę, ponieważ u nich od tysięcy lat rządzący są z natury rzeczy autorytetami. I nie wiem, jak to z nimi jest na początku rządzenia, ale w trakcie tego rządzenia, nawet jeśli nie są jakimiś wyjątkowymi ludźmi, to do pewnego stopnia stają się nimi. Ponieważ starają się kreować tą chińską rzeczywistość w sposób, który będzie służył ich krajowi. Czego niestety nie da się powiedzieć zupełnie o obszarze oddziaływania białych ludzi, ponieważ tutaj wybory są co 4 lata i od nasza do kajfasza. Najlepszym przykładem jest administracja amerykańska, która w końcowej fazie pracy pana prezydenta Obamy podpisała to słynne porozumienie nuklearne z Teheranem, a nie wiem, półtora roku później przyszedł inny, po przyjściu kolejnego prezydenta, pan prezydent tam wyszedł z tego porozumienia. No, czy to tu gdzieś jest jakiś sens? A przecież mówimy o największej potędze świata. Więc to właśnie kreowanie. Autorytetem albo się jest, albo się nie jest. W przypadku Chin te autorytety jakby... Tam nie ma czegoś takiego, że się autorytet, który powiedzmy się schodzi ze sceny politycznej, czy ze sceny jakiejkolwiek innej, że ten autorytet przepraszam, że tenże autorytet zostaje zapomniany, odrzucony. Nie. Tam istnieje ta twarz. On nie może być odrzucony. Nie może być. On może być weryfikowany. Można powiedzieć, no to może można by było zrobić inaczej. Ale to nie jest tak, że jak w przypadku pana Trumpa i pana Obamy. No. Tam to jest jeszcze zupełnie inna historia. Tam autorytety stają się nimi kulturowo niejako. Ja powiedziałem o kolejnych szefach państwa, szefach partii politycznej, w tym przypadku chodzi mi o prezydenta Xi, przewodniczącego Xi. Ale tak jest wszędzie na każdym poziomie władzy. Władza w Chinach kojarzy się z autorytetem. Więc to jest coś zupełnie odmiennego niż u nas. Ten autorytet u nas, w naszej rzeczywistości, w naszej kulturze, jeśli tak to w ogóle można nazwać, coraz mniej ich ma, nie kojarzy się to, żadna władza nie kojarzy się z żadnym autorytetem. I teraz chciałem Państwu powiedzieć na kanwie tego, jestem w polityce, tej polityce, która mnie systematycznie banuje, nie pozwala mi na żadne nawet najmniejsze komentarze, nic, zero. W tejże polityce to jest czasopismo, które od czasu do czasu ma sens. No. Niektóre jego artykuły mają sens. W tejże polityce pojawił się artykuł, no to jest jakiś cyrk. Naukowcy z Oxfordu, jak radzieccy naukowcy, kreują rzeczywistość. Sprawdź, co dziś uznali za śmieciowe newsy. Proszę Państwa, i tutaj zacytuję. systemie komunistycznym anonimowi naukowcy radzieccy, to pamiętam, byli ostatecznym kryterium postępu i przyjęcia lub odrzucenia każdego pomysłu, idei, działania. W systemie obecnym rolę tę przejęły grupy badawcze z lewicowych, zachodnich uniwersytetów, sowicie podtuczane odpowiednimi grantami. Równie anonimowe, trudne do zweryfikowania. Ja bym tutaj tylko zamienił sformułowanie zachodnich uniwersytetów na uniwersytetów, bo u nas jest dokładnie ten sam burdel lewacki na polskich uniwersytetach. I tutaj dalej to piszą, no tak jest też z raportem o rzekomych śmieciowych informacjach, który niektórzy nieuczciwi przedstawiają zresztą jako raport Uniwersytetu Oksfordzkiego. W rzeczywistości to jakaś grupa badawcza, zastrzegająca, iż przedstawia wnioski własne, subiektywne, że nie można jej łączyć z całym Uniwersytetem Oksfordzkim. No ale z całym nie, ale z częścią tak, prawda? Posługująca się znanym tylko sobie algorytmem, monitorującym wyłącznie twitterowy odcinek rzeczywistości medialnej. Ci naukowcy z Oksfordu, to czytałem o tym wczoraj, ci naukowcy z Oksfordu przedstawiają właśnie przykładowe ponoć te fake newsy, albo nie tyle fake newsy, co śmieciowe newsy, przykładowe na przykład z któregoś dnia, nie piszą o którego, że te, w polityce, wszystko z polityki wzięte. W polityce wzięli na ci naukowcy lewacy, wzięli z Oksfordu, wzięli portal w polityce na kieł. No i na przykład Teresa May ustąpi ze stanowiska przewodniczącego Partii Konserwatywnej. Nowy szef Torysów przejmie po niej urząd premiera. No, to zostało uznane za śmieciowy news. Albo PiS i Koalicja Europejska idą w łeb, 5 ugrupowań z szansą na mandaty do Parlamentu Europejskiego. No to jest, znaczy to tylko przykłady. Jeśli Państwo chcecie sobie sprawdzić, jak to wygląda, to będziecie mieli okazję się temu przyjrzeć. Co ja chciałem przez to powiedzieć? Ja chciałem przez to powiedzieć kilka rzeczy. Niejaki Bruce, profesor zresztą, i niejaka Helena Wolińska, obydwoje bandyci z UB, znaleźli schronienie po 1956 roku, znaleźli schronienie w Wielkiej Brytanii właśnie w Oksfordzie. Przypadek? Nie wiem. Pracowali, mieszkali tam do końca życia. O ile przypominam sobie, obydwa już nie żyją. Przypadek? Myślę, że nie. Ostatnio jeden z naszych profesorów, to chyba profesor Legutko, ani on mój brat, ani swat, miał mieć wykład na jednym z uniwersytetów amerykańskich. No i lewaccy studenci zdecydowali, że nie będzie tego wykładu. No i już. Nie będzie, koniec. Bo im się nie podoba, że to człowiek z tak zwanej prawicy z Polski. Skąd oni wytrzasnęli tą prawicę? To nie wiem, no ale niech będzie. To jest centrysta w końcu. No i zabranili mu tego wykładu. Proszę Państwa, to są tylko, to jest to drobniuteńki wycinek naszej rzeczywistości, naszej ludzkiej rzeczywistości. Coś, co jest, co wydawałoby się jeszcze do niedawna rzeczą oczywistą, przestało już nią być. Przestało być oczywistym fakt, że może być różne spektrum poglądów. Jak sami Państwo zresztą wiecie, najlepszym tego przykładem jesteśmy my katolicy. Znaczy nie wiem, ja mówię my, w sensie ja i jeszcze spora część osób, nie wszyscy z Państwa oczywiście, ale spora część Polaków, którzy podlegamy nieprawdopodobnemu, niespotkanemu przeze mnie atakowi od 70 lat, od czasu, kiedy się urodziłem, od czasu, kiedy zacząłem myśleć, zacząłem rozpoznawać rzeczywistość, podlegamy atakowi ze strony lewactwa. Takiego ataku nawet nie można sobie było wyobrazić wtedy, kiedy komuchy rządziły. Po prostu nie. Po prostu nie. A teraz to jest naturalne, normalne, oczywiste. Widocznie komuchy wtedy miały mniejszą siłę przebicia niż lewactwo w tej chwili. To jest dla mnie oczywiste, ponieważ wtedy w Polsce nie było żydostwa lub zostało wyrzucone. Natomiast w tej chwili wszędzie i w nadmiarze. Notabene ja Państwu mam nadzieję, że będę mógł zalinkować materiał filmowy, który pokazuje, jak dramatycznie zła sytuacja jest w polskim MSZ. Była i jest. Więc już choćby właśnie fakt, że my katolicy jesteśmy tak opluwani w każdym miejscu, w każdej chwili, że nie muzułmanie, nie Żydzi, broń Panie Boże, ale właśnie katolicy, stanowiący większość, mimo wszystko większość w tym kraju, w naszym kraju, jesteśmy opluwani i wszystko jest w jak najlepszym porządku. I kasta sędziowska nic z tym fantem nie robi. Kasta, znaczy generalnie prawnicza, bo sędziowie, prokuratorzy, ci adwokaci. Dlaczego? Albo Żydzi, albo wiem coś o tym. Prywatnie miałem okazję być na 10 lat temu na pewnych imieninach w dużej kawiarni, w dużej restauracji w Warszawie, w centrum Warszawy, gdzie jeden z panów sędziów obchodził chyba urodziny, wyprawiał ucztę i pewna pani pokazywała mi, kto jest kto w tym towarzystwie. Nie wiem, może było z 50 osób. Wiem. Widziałem. Była. Więc nie znaczy już od tamtego czasu po prostu pewne rzeczy wiem. Dlaczego ja mówię w kontekście tego materiału, który Państwu przedstawiam. Problem polega na tym, że jeśli autorytety, tak zwane autorytety, czyli łże-autorytety, jak my je tutaj w Polsce nazywamy, pojawiają się jak grzyby po deszczu, to dla mnie jest to teraz, jeśli takie autorytety, na przykład tylko z mojej dziedziny, z obszaru sztynologii. Jeżeli ja słucham wypowiedzi pewnego profesora, już z litości nie wspomnę jego nazwiska, który nie potrafi, żałuję, że tego nie zapisałem tego materiału, w którym to się stało, który nie potrafi odpowiedzieć sensem, logicznie, a całościowo na rozsądne, proste stosunkowo pytanie słuchacza z sali, sinolog, profesor sinologii, ważna postać w tym polskim świadku sinologicznym. To jest straszne. To czego oczekiwać od pyfla, od tego całego drugiego, który się ciągle pęta po tych portalach, gdzie Chinami się zajmują. Po prostu takiej sytuacji, gdy tacy ludzie z pierwszych stron gazet tworzą te śmieciowe newsy, tworzą, ale w każdym razie nie, może nie śmieciowe newsy, ale śmieciowe pewne wątki intelektualne, no to jaką ja mogę mieć siłę przebicia? Ja, zwykły Wiesław Pilch, nawet nie magister, tylko zwykły inżynier. Stary inżynier, ale inżynier. Człowiek, który kocha Chiny, ale inżynier, a nie sinolog. Jaką ja mogę mieć siłę przebicia, jeśli niejaki profesor Balcerowicz potrafi opowiadać rzeczy, które przyprawiają większość ludzi o łomotanie zastawek. Ja, który nigdy nie skończyłem żadnej szkoły ekonomicznej, żadnej uczelni ekonomicznej, ale ja czuję ekonomię, ja ją chyba rozumiem. Ja częściowo rozumiem pewne prawidła, które rządzą ekonomiczne, które rządzą światem. No ale jaką ja mam siłę przebicia, skoro taki profesor Balcerowicz potrafi w żywe oczy łgać, kłamać, łżeć. No i tu znowu, ja rozumiem, że państwo możecie mieć, mieliście przez, i macie przez te kilka lat, czasami od czasu do czasu ktoś tam, z kimś tam rozmawiam, z jakąś osobą, która słucha moich felietonów. I mówię, no tak, no ale wie pan, no skąd ja mam wiedzieć, czy pan jest wiarygodny? No, skąd ja mam wiedzieć, czy... No tak, no ale on ma rację, ta osoba ma rację. No skąd ona ma wiedzieć, że ja jestem wiarygodny? No myślę, że jedyną ścianą, o którą mogę się oprzeć, są chińskie media. A dla niektórych to wręcz odwrotnie, to nie jest żadna ściana, to jest mgła. No więc no, można powiedzieć, że w stosunku do tych osób to nie ma się na czym oprzeć. No i co? No i dochodzimy do sytuacji, w której istotnie każdy, kto ma za sobą jakiś tytuł, każdy, kto ma za sobą jakąś instytucję, może uchodzić za medium, które dużo wie, za autorytet, po czym okazuje się, że to jest szarlatan lub grupa szarlatanów. No i co? I co my wszyscy mamy z tym zrobić? Państwo jesteście w najgorszej sytuacji, ale ja nie jestem wcale lepszej. Ja wcale nie jestem w lepszej sytuacji. Powiedziałbym, że ja jestem o tyle gorszej sytuacji, że ja czasami muszę, jak Państwo zresztą widzicie, słyszycie, może nie widzicie, ale słyszycie, ja muszę czasami w miarę cytowania jakiegoś tekstu, muszę nabierać dystansu do tego tekstu. Ale ja potrafię to zrobić. Ja potrafię powiedzieć, nie, stop. Co to za baje? Co to za bzdury? To nie ma sensu. Tak. Mili Państwo, żyjemy w bardzo trudnych czasach. Ciekawych to też prawda, ale w bardzo trudnych czasach. Ponieważ nam, zwykłym ludziom, zmierzać się ze sprawami, do których nie jesteśmy przygotowani. Zmierzać się z oceną rzeczywistości, do której to oceny zupełnie nie zostaliśmy przygotowani. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.